sami sobie.
Dobry wieczór Państwu, Magda Świerczyńska-Dolot, kłaniam się nisko i zapraszam do wysłuchania cotygodniowej audycji Razem Łatwiej. Dzisiaj zajrzymy do Nowego Portu, do Fundacji Społecznie Bezpieczni, która stawia na ekonomię społeczną. Wspiera osoby wykluczone, przede wszystkim osoby bezdomne, a także migrantów. W dzisiejszej audycji opowiem Państwu także o budowie szkoły w Jordanii, o projekcie, który został uhonorowany nagrodą bursztynowego mieczyka, ale też o projekcie, który już dzisiaj ma swoją kontynuację. Zapraszam. Z osobami związanymi z Fundacją Społecznie Bezpieczni spotykam się w Nowym Porcie, w miejscu, w którym działa Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, koło Gdańskie. Nieprzypadkowo.
Fundacja Społecznie Bezpiecznie została powołana przez Towarzystwo Pomocy Świętego Brata Alberta koło Gdańskie.
Dominik Kwiatkowski, prezes Fundacji Społecznie Bezpieczni.
Po to, żeby działać głównie na polu ekonomii społecznej, czyli żeby prowadzić działalność społeczną, ale też działalność gospodarczą, bo nie wszystkie organizacje mają taką możliwość, w takim kierunku, żeby zatrudniać osoby wykluczone społecznie, żeby działać, żeby prowadzić takie inicjatywy, które z jednej strony są można powiedzieć takimi typowymi działaniami nakierowanymi na zysk, ale z drugiej strony ten zysk w całości wraca do fundacji, jest przekazywany na jego działalność, na wsparcie różnych idei, na wsparcie bezpośrednio tych osób.
Wyglądam przez okno, naprzeciwko sklepik, w oknach ubrania, materiały, plecaki i wielki napis Złota Szafa.
Obecnie prowadzimy sklep charytatywny Złota Szafa. On już w czerwcu tego roku będzie miał właściwie trzecie urodziny. On jest tutaj w Nowym Porcie na ulicy Władysława IV. Więc to jest jakby taka pierwsza nasza główna działalność. Prowadzimy dom ekologiczny na Dolnych Młynach. To jest takie miejsce, nowy dom po prostu dla mieszkańców Gdańska, którzy mieli jakieś problemy mieszkaniowe. We współpracy z miastem prowadzimy ten projekt. Powstał w nowoczesnej właśnie ekologicznej technologii. Nie jestem inżynierem, więc nie będę się tutaj rozwodził. No i w tym domu mieszkania otrzymały osoby, które gdzieś tam oczekiwały na lokal komunalny, potrzebowały troszkę większego wsparcia, trochę takiego pokierowania, stąd mamy tam zatrudnionych dwóch asystentów i koordynatora tego projektu. Są w tym domu też działania takie aktywizacyjne, integrujące, ponieważ w tym domu też jest, w tym bloku właściwie, jest też taka świetlica ogólnodostępna, gdzie ci mieszkańcy mogą się spotkać, mogą sobie zrobić urodziny, mogą pograć piłkarzyki, prawda, mogą się napić kawy, a po prostu też przyjść między sobą, porozmawiać, pointegrować się, myślę, że z pozytywnym skutkiem, bo to jest to, czego w nowym budownictwie zazwyczaj brakuje. To jest taki projekt, który ma w perspektywie kilku lat, prawdopodobnie 8, pozostawić te osoby już samodzielne, nie wspierać ich w takim zakresie, jak to się teraz dzieje, po to, żeby one się już kompletnie usamodzielniły, żeby sobie żyły po prostu tak, jak uważają to za najlepsze.
Zanim zabiorę Państwa do wspomnianej Złotej Szafy, powiedzmy jeszcze o innych działaniach fundacji. O Sopockim Centrum Wsparcia Cudzoziemców.
Które ma pomagać nowo przybyłym mieszkańcom Trójmiasta, głównie Sopotów, w aklimatyzacji, w nauce języka, w poradnictwie prawnym, w tego rodzaju rzeczach. No i ostatnia rzecz, która jest gdzieś tam powiedzmy najświeższa, to prowadzimy wspólnie z Fundacją Gdańską parking społecznie odpowiedzialny na ulicy Lawendowej. To parking z takim założeniem, że dajemy zatrudnienie osobom, które miały problemy w znalezieniu pracy. To jest taka trochę praca ze wsparciem, z asystowaniem. A jednocześnie cały dochód wypracowany przez ten parking będzie i jest przeznaczany na doposażenie schroniska dla osób bezdomnych w Gdańsku.
Parking odpowiedzialny społecznie. Ładnie, prawda? Takie miano zyskało miejsce przy Lawendowej, które działa tam już od ponad miesiąca.
Już Państwo parkowali tu?
Nie, tutaj nie jeszcze.
Bardzo fajna idea, polecam, żeby więcej było.
Super, bo jest niedrogi, sprawnie jesteśmy załatwieni drugi raz i super.
A sama idea?
To powinno być.
Ruch w ciągu dnia duży?
No raczej tak w południe. No nieraz to jest pełno, praktycznie. Jedni co prawda wyjeżdżają, wtedy wjeżdżają.
Ile za godzinę?
Godzina 3 zł wychodzi, jest rozliczenie minutowe.
Przede wszystkim zatrudniliśmy na razie w formie umów stażowych dwie osoby, które miałyby problem, podejrzewam, ze znalezieniem pracy na otwartym rynku. Druga rzecz jest taka, że po miesiącu działania przychód wyniósł około 10 tysięcy złotych, więc są to spore środki, które oczywiście po odjęciu wszelkich kosztów zasilą wyposażenie schroniska. Kupiliśmy już do schroniska pierwszą pralkę, nową pralkę z 7-kilowym wsadem, także cieszymy się z tego powodu bardzo. Też osoby, które parkują, wsparły po prostu już bezpośrednio Towarzystwo Pomocy Brata Alberta poprzez wrzucanie do puszki, która stoi przy tej budce, w kwocie 300 zł, jak pamiętam, a też trzeba pamiętać, że dodatkowo wiele osób kupuje tak zwane zawieszone obiady, to znaczy my sprzedajemy bony na obiady w kwocie 10 zł. W ciągu miesiąca sprzedaliśmy 41 bonów. I te bony my poprzez naszych streetworkerów, naszych pracowników terenowych przekazujemy osobom bezdomnym potrzebującym na mieście. Więc jeżeli ktoś jest głodny, potrzebuje posiłku, to nasi pracownicy to przekazują. Mamy 3 zaprzyjaźnione jadłodajnie, gdzie można po prostu w Gdańsku ten obiad zjeść. Więc myślę, że to jest taki efekt po miesiącu, myślę, że spory. Że można się chwalić.
Pewnie, że można się chwalić, bo to bardzo dobre działanie na rzecz aktywizacji osób bezdomnych, które w pewnym momencie swojego życia tracą życiowy cel. Trudno jest się podnieść, ale można.
Ta idea parkingu gdzieś tam się pojawiała już od pewnego czasu. Ona gdzieś jest tożsama z tymi działaniami, o których mówimy, to takich działaniami ekonomicznymi, bo trzeba też pamiętać, że NGO-sy, organizacje pozarządowe mają problem z pozyskiwaniem tych środków. Są zazwyczaj środki dotacyjne, prawda, jakieś granty, a z działalnością gospodarczą jest trudniej. Trzeba też pamiętać, że wtedy organizacja jest traktowana po prostu jak przedsiębiorstwo, rozlicza się ze wszystkich podatków, prawda, z VAT-u, ma pełną księgowość itd., itd., więc to nie idzie trybem innym i wątpliwym. Więc organizacje mają problem w pozyskiwaniu tych środków. I ta ekonomizacja gdzieś, myślę, że jest takim procesem, który wiele NGO-sów będzie czekało w przyszłości, ponieważ środki unijne gdzieś będą czasowe na takim poziomie, jakie znamy obecnie. Potrzeby w zakresie polityki społecznej są duże i one wcale nie będą malały ze względu na bogacenie się społeczeństwa. Problemy zawsze gdzieś tam będą występowały. I dostępność, możliwość zarobkowania i przeznaczania tego dochodu na cel społeczny, myślę, że będzie dla wielu organizacji kluczowe.
Obiecałam Państwu, że opowiemy o sklepie charytatywnym. Wyjrzyjmy raz jeszcze przez okno.
Złota Szafa to taki projekt, który zrodził się trochę w mojej głowie, kiedy odwiedziliśmy jedno koło Towarzystwa Brata Alberta w Miechowie. Oni mieli taki sklep przy schronisku, typowy sklep charytatywny, który polega na tym, że pozyskuje się ubrania, bo to jest sklep z ubraniami, z takim drobnym AGD, z jakimiś bibelotami. Pozyskuje się od darczyńców i się je sprzedaje. Strasznie mi się to spodobało. Rok nam zajęło uruchomienie tego sklepu. Sklep działa już niemal 3 lata. Gdzieś tam się trochę wkomponował w ten chyba klimat nowego portu.
W sklepie pracuje pani Danuta, przemiła kobieta, trochę wystraszona mikrofonu.
Dzień dobry, dzień pani dobry. Danusia. Ja od Dominika jestem. Z Radia Gdańsk nagrywaliśmy audycję i on mnie do pani przysłał. Proszę się nie bać.
Wreszcie wchodzę.
Może białe kruki, może coś wyjątkowego, bo to nie są tylko ubrania, prawda? Które tutaj ludzie przynoszą i które można...
No, mamy różne rzeczy. Wszystko, co może się jeszcze komuś przydać.
Czyli co na przykład?
No z gospodarstwa domowego, jakieś naczynia, czy nawet jakieś takie elektryczne, sprzęt drobny, książek mamy dużo...
No, też wyroby własne chyba.
Wyroby własne, szyjemy te takie poduszeczki ozdobne, no i drobne usługi krawieckie. naprawiamy, poprawiamy takie prostsze rzeczy w wolnym międzyczasie.
A kto do was przychodzi? Mieszkańcy Nowego Portu? Czy może ktoś z daleka też przyjeżdża?
To znaczy tak, powiem, bo mamy też stronę na Facebooku, także czasami przyjeżdżają i z Gdyni nawet, jak coś tam ktoś sobie upatrzy. No i tak to przeważnie mieszkańcy, sąsiedni tutaj. Takie biedne środowisko jest, także tutaj służy ten sklep. Po prostu jest taki przydatny, że tak powiem. Mamy je drogo, mamy trochę tego towaru, więc może ktoś skorzysta. To fajna sprawa. Dużo ludziom się też podoba, dużo tym darczyńcom właśnie, którzy przynoszą te rzeczy, to mówią, o, bardzo fajnie, że jest taki sklep, bo to szkoda wyrzucić, a tutaj przynajmniej komuś się przyda, ktoś tam na tym skorzysta. No wiadomo, ja mam tu pracę i ludzie sobie kupią tańsze rzeczy, też się ubierają tutaj. Dużo przychodzi, bo mają jakieś okolicznościowe, takie z lat ubiegłych imprezy i przychodzą, wyszukują sobie różne takie rzeczy, bo przynoszą rzeczy z dawnych lat też.
Ale przepraszam.
Dzień dobry. Nie, nic się nie stało.
Ja takie mam swoje, ja uprasowałam.
Ojej, pięknie.
Ukrałam, uprasowałam, może
no,
się
pięknie,
przyda. Bo szkoda wyrzucić, ja nie
no,
chodzę.
Pewnie.
Ja nie chodzę, to...
Dziękuję pani bardzo. Do widzenia.
Proszę bardzo.
Czyli pierwsza klientka dzisiaj co
przyniosła? Pierwsza klientka przyniosła rzeczy. Czyściutkie mówi, wyprałam, uprasowałam. Szkoda wyrzucić, więc przynoszę.
Marynarka chyba.
No to są takie rzeczy starszej pani chyba. O matko, jak poukładane. No to się chwali, bo przynoszą w różnym stanie. W różnym stanie. No ale to sortujemy, segregujemy, co się przydaje, to wywieszamy. No.
Ciekawe jest w sklepie to, że no nie jest to typowy ciuchland, tylko jest to takie miejsce, do którego myśmy chyba nigdy na otwartym rynku nie zakupili ciuchów na sprzedaż. Po prostu wszystkie rzeczy, które są zazwyczaj dobrej jakości, często też otrzymujemy, właśnie są od darczyńców i po prostu idą dalej po mocno atrakcyjnych cenach. Chyba dzisiaj jest promocja na kurtki 5 zł zimowe, także zapraszamy.
Środki, które uda się zebrać podczas sprzedaży produktów w Złotej Szafie, przeznaczane są także na pomoc potrzebującym.
Ostatnio mieliśmy okazję wspierać ukraińskich żołnierzy, którzy przyjeżdżają tu na rehabilitację. Dzięki jednej z pomorskich firm przekazaliśmy im odzież. Byliśmy głównie takim pośrednikiem. Otrzymujemy też żywność z banku żywności, przekazujemy też jakimś osobom potrzebującym, ostatnio osobom przy nawałnicy, przekazywaliśmy mleko dla niemowląt, także tych działań jest bardzo, bardzo dużo i one w sumie odpowiadają na zapotrzebowania, tak? Trochę jesteśmy takim katalizatorem, a trochę też poprzez własne pomysły gdzieś kreujemy tą społeczną rzeczywistość.
Dominik Kwiatkowski pracuje w fundacji od 12 lat. Jak mówi, każdy dzień wygląda zupełnie inaczej. Spotyka się innych ludzi, rozmawia o czymś zupełnie odmiennym, rozwiązuje nowe problemy i cieszy się sukcesami. Tym bardziej, jeśli można pomóc dzieciom, budując szkołę. Nie w Gdańsku, nie na Pomorzu, nawet nie w Polsce, a w Jordanii.
Mamy zdjęcia z Jordanii tutaj, ale już z postawienia szkoły. Zdjęcia pokazują akurat w tym przypadku już sam efekt, czyli postawienie szkoły w Jordanii, szkoły dla syryjskich uchodźców, którzy uciekli z wojny w Syrii. Znaleźli gdzieś swoje miejsce w Jordanii. Jak to się stało? No, prowadziliśmy projekt finansowany z Fundacji Batorego, który miał polegać na tym, żeby przygotować pracowników organizacji do pracy z uchodźcami, z migrantami. Prawda? I w ramach tego projektu pojechaliśmy do Jordanii, do naszej zaprzyjaźnionej organizacji, żeby zobaczyć na miejscu właściwie, jak wygląda kwestia kryzysu uchodźczego i problemu właśnie ofiar wojny w Syrii. Po tym, co zobaczyliśmy w tych dzikich obozach, bo my wizytowaliśmy dzikie obozy. Co to znaczy może? Dzikie obozy są takie obozy, do których nie zawsze trafia ta pomoc bezpośrednia, międzynarodowa, którą oglądamy w telewizji. Do tych dzikich obozów nie przyjeżdża na przykład Angelina Jolie czy U2 i prawda, w tłumie uśmiechniętych dzieci nie mówi jakichś ważnych słów. To są obozy, które są często kilkudziesięcioosobowe, One są na przedmieściach, akurat te, które my odwiedzaliśmy, są na przedmieściach Ammanu, stolicy Jordanii. Znajdują się często na jakichś polach, pastwiskach, polach uprawnych. Na tych obozach ludzie mieszkają w namiotach. No tutaj, tak jak widzimy, właściwie z folii, z worków po kawie, po saletrze, po kilkanaście, kilkadziesiąt osób w jednym namiocie. Bardzo dużo dzieci, małych dzieciaków, które właściwie są kilkuletnie. Można z całą pewnością, jak tutaj ci chłopcy, no nie znają innego życia niż to życie obozowe. Znaczy, wojna w Syrii już chyba szósty rok trwa, jeżeli ja się dobrze kojarzę. I można sobie zobaczyć, że te dzieciaki nie wiedzą, jak wygląda ich poprzedni dom. I właściwie nie wiedzą, kiedy do niego wrócą.
Nur, Salma, Fatima, Mohamed to dzieci, które poznał Dominik. W obozie w Ammanie mieszka ich około 30. Pracuje z nimi w powstałej szkole jeden nauczyciel, także uchodźca. Ale są także przedstawiciele organizacji jordańskich, które wspierają szkołę, robią dla dzieci animacje, teatrzyki czy inne zajęcia.
Tam były kolorowe plecaki.
Tak, były kolorowe plecaki, bo ten kontener, który tutaj widzimy, który udało się postawić, kontener zakupiliśmy ze zbiórki publicznej, którą prowadziliśmy tutaj w Gdańsku. Natomiast za wyposażenie te kolorowe ławeczki, krzesełka, które tu widzimy, plecaki dla dzieciaków, wyposażenie dokupiła Fundacja Uri Mensa, organizacja pozarządowa, która pracuje w Jordanii, właśnie też wspiera między innymi te obozy. No, po to, żeby dać tym dzieciakom jakiś start i żeby miały okazję do edukacji. To trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy, że do Jordanii w czasie całego konfliktu syryjskiego przybyło około 1,5 miliona, jeżeli się dobrze orientuję, syryjskich uchodźców, głównie dzieci. Dla kraju, który ma 6 milionów mieszkańców, jest to ogromne obciążenie. My obserwowaliśmy szkoły, które były rozbudowywane, czy sytuacje takie, w których dzieci siedzą, prawda, dwoje dzieci siedzi na jednym krzesełku w szkole, ponieważ nie ma miejsca, a Jordania bardzo się stara, żeby wspomóc swoich sąsiadów. Naprawdę solidarność jest tam na bardzo dużym poziomie. W przypadku takiego obozu, który myśmy odwiedzili, jakby nie istnieje coś takiego jak edukacja. To znaczy z 5 obozów, w których byliśmy, tylko w jednym z nich była namiastka szkoły, gdzie były nauczyciel, rodzic, nauczyciel matematyki, uczył dzieci po prostu czytać, pisać, uczył prostych rachunków. To się bierze z tego, że te obozy są na przedmieściach. Rzeczywiście obowiązek szkolny w jakimś zakresie na pewno istnieje. Natomiast rodzice musieliby wysyłać te dzieci na przykład po 7-11 kilometrów do szkoły. Nie jeżdżą tam gimbusy, nikt ich tam nie dowozi. Też jest strach, trzeba pamiętać o tym, że dzieciaki, na przykład bardzo często to się zdarza w Turcji, są porywane i wykorzystywane do pracy niewolniczej przy okazji tego konfliktu, więc rodzice się boją. Więc te dzieci po prostu całe życie spędzają na tym polu, na tym pastwisku. Więc taką naszą odpowiedzią miał być ten kontener, też bezpieczne miejsce, no bo on jest, jak widzimy, takim kontenerem mieszkalnym. Bezpieczne miejsce dla tych dzieciaków, gdzie właśnie mogą się uczyć, gdzie prawda, mogą też się bawić. Często jest to tak, że jakiś projekt się odbywa i właściwie nic po nim nie pozostaje. I po tym naszym projekcie właściwie pozostałoby coś może w głowach naszych pracowników, którzy dowiedzieliby się, jakie są procedury uchodźcze, nie wiem, poznaliby zasady, jak współpracować z migrantami, jeżeli już trafią do nich na placówki. Nie ukrywam, że nas wstrząsnęło to, co zobaczyliśmy na miejscu i postanowiliśmy coś zrobić, jakby pomóc, coś zostawić. Proszę pamiętać, że ta szkoła kosztowała 10 tysięcy złotych. Właściwie na warunki polskie to są prawda, jakieś grosze, śmieszne i żałosne pieniądze, a one wprowadziły istotną zmianę. No to był pierwszy obóz, który odwiedziliśmy. Tak wygląda życie tych ludzi. Właściwie ten obóz chyba tam jest od 5 lat. Tak, koczowniczy tryb życia. Trzeba też pamiętać, że to nie są koczownicy, to są mieszkańcy wsi i miast syryjskich, którzy zostali zmuszeni po prostu do wyjazdu. Tutaj zdjęcie z członkami wspólnoty i właśnie z naszym kolegą z Samerem, który nas tam po wszystkim oprowadzał. Chyba najbardziej wizyta w ośrodku dla ofiar wojny to chyba było takie najtrudniejsze przeżycie, które gdzieś tam cały czas powraca, bo to są historie dzieci, które uciekały bezpośrednio z konfliktu zbrojnego. To są historie chłopca, który stracił nogę i rękę i którego ojciec niósł 15 kilometrów z Syrii do Jordanii, dopóki nie znalazł jakiejś pomocy. To są właśnie historie tego chłopca, gdzie jego rodzeństwo zginęło po prostu wchodząc na minę, gdzieś na przedmieściach chyba Damaszku, z tego co pamiętam. Więc to gdzieś zostaje w głowie, mebluje tą świadomość i trudno do tego wrócić już tutaj na miejscu i ta świadomość chyba się już jej nie pozbędę. Myślę, że dzieci podobnie marzą, prawda? Lubią się bawić, chcą mieć rodziców, prawda? Chcą być kochane. Tutaj te dzieciaki mają uśmiechnięte miny. Ja też sam pamiętam, no pewnie też jak większość z nas swoje dzieciństwo pamięta bardziej w kolorowych barwach, prawda? A nie w smutnych. Nawet jeżeli ten chłopiec stoi tutaj bez butów na kamieniach, to jest uśmiechnięty, zaciekawiony tym, co się dzieje, czy dziewczynki, prawda, które są zainteresowane i zadowolone, że robimy im zdjęcie. Tu są zdjęcia z organizacji Syria Cross Borders, właśnie to jest ta organizacja Fan Money, która pomaga dzieciom po właśnie traumach i wspiera ich nie tylko medycznie, chociaż przede wszystkim medycznie, ale też psychologicznie. Są też zajęcia takie integrujące społecznie. Są jakieś kursy języka, są kursy szycia krawieckie. I tutaj, w tym miejscu właśnie poznaliśmy tego chłopca, który jest na wózku. No jak nam powiedział koordynator tego ośrodka, te dzieci po traumie właściwie nie mówią. Ten chłopiec, który się z nami spotkał, był już taki bardzo pozytywny, zainteresowany właśnie gośćmi. Był skory do rozmowy, ale jak rozmawialiśmy potem już pod jego nieobecność, to koordynator tego ośrodka powiedział, że to już jest i tak postęp, bo on właściwie po półtorej roku od tej traumy zaczął w ogóle się komunikować z innymi. No, on się obudził i po prostu cały jego świat jakby runął, prawda, po tym wybuchu. Dosłownie, tak. Tutaj też widać na zdjęciach te dzieci na różnych warsztatach po prostu rysują to, co w jakiś sposób, prawda, przeżywały. No tu mamy zdjęcie dziecka z karabinem czy uciekających uchodźców. Właściwie to, co się teraz obecnie dzieje nadal w Syrii i brak jest jakiejkolwiek reakcji.
Szkoła w Jordanii już powstała, a teraz jest plan, aby wrócić do kraju i zrobić dla dzieci w niej się uczących coś jeszcze. Dominik i jego koleżanka Joanna chcą pojechać do Ammanu na kilka dni w kwietniu albo w maju, przekazać dzieciom aparaty i kamery, aby swoimi oczami opowiedziały one swój świat.
Ale właśnie Asia, moja koleżanka, stwierdziła, że trzeba tam pojechać, nagrać, zapytać właśnie tak jak mówisz o marzenia tych dzieciaków, o to, kim chciałyby być, trochę nawiązując do gadających głów Krzysztofa Kieślowskiego. Stąd pojawił się pomysł właśnie na zbiórkę, po to, żeby zebrać te środki, żeby tam pojechać, nagrać, wrócić tutaj z materiałem i żeby też pokazać gdańszczanom, Polakom, jak to wygląda i co się dzieje za granicami Unii Europejskiej, bo to nie jest tak, że to jest gdzieś jakiś odległy trzeci świat, tylko trzeba pamiętać, że no, my będąc częścią wspólnoty europejskiej, granice mamy nie tutaj z Czechami czy z Niemcami, tylko właśnie tam bliżej Turcji, bliżej Syrii i to jest bezwzględnie nasz problem i nasz obowiązek, żeby tym ludziom pomagać.
Pomóc może każdy. Na wyjazd i zakup kamer i aparatów zbierane są pieniądze na portalu zrzutka.pl. Wystarczy wpisać projekt Jordania. A wysłuchali Państwo audycji Razem Łatwiej. Dzisiaj gościliśmy w Fundacji Społecznie Bezpieczni. Żegna się z Państwem realizator programu Stefan Kotiuk i Magda Świerczyńska-Dolot. Dobranoc.